Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Magdalena Bobek, kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Kubicki Bezpartyjny jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa, witam Pana redaktora.
Pani się cieszy, jak słyszy, że ludzie mówią, że dobrze jest teraz głosować na kobiety?
Oczywiście.
Bo słyszę takie głosy, czytam w internecie. Dzisiaj widziałem nawet zresztą post znanej zielonogórskiej dziennikarki, która mówi, że zrobiła sobie wstępną selekcję na listach i na dzień dobry wykreśliła wszystkich facetów, bo ona będzie głosowała na kobiety. Nie mówi na które, mówi, że na kobiety.
Oczywiście jest to też hasło, z którym ja idę do wyborów i jestem za tym, aby kobiet w Radzie Miasta było więcej, bo uważam, że obecnie jest ich za mało i są bardzo niewidoczne, tak? Ich głos jest praktycznie niesłyszalny i uważam, że należy to zmienić. Tak?
Nie da się ukryć, że w obecnej Radzie Miasta jedyne kobiety, jakie są, to reprezentantki Prawa i Sprawiedliwości. Tak się akurat złożyło.
Tak wyszło, tak.
Ale to wyborcy decydują ostatecznie o tym, kto znajdzie się na liście, kto nie znajdzie się na liście. Niby mówi się dużo o parytetach, że kobiety muszą być w polityce, że daje im się miejsca na listach, ale chyba jak kobiety nie chcą, to nikt ich nie będzie zmuszał na siłę i za uszy ciągnął, że mają być w Radzie Miasta.
Oczywiście kobiety nie zawsze są tak zaangażowane jak panowie. Jest nas zdecydowanie mniej, stąd też wynika ta różnica. I myślę, że jeżeli faktycznie dziś obserwujemy, wiele kobiet angażuje się, działa społecznie, warto to docenić i ten głos powierzyć kobietom. Myślę, że nie będzie to głos stracony.
No i pewnie byłoby to miłe, gdyby było chociaż pół na pół, tak mi się przynajmniej wydaje. Przenieśmy się do okręgu drugiego, z tamtego okręgu pani kandyduje, to między innymi osiedle Piastowskie, osiedle Słoneczne i tak dalej, to moglibyśmy tych ulic wymieniać dużo. Okręg jak każdy, specyficzny w naszym mieście, bo trzeba w nim godzić interesy różnych grup, różnych mieszkańców. Jedni mieszkają w starych blokach, inni w trochę nowszych i tak dalej, i tak dalej. Pani przez długi czas była zaangażowana w to, co dzieje się właśnie na Piastowskim. To hasło, które się zrealizowało, tak zwane drugie życie Huby, czyli odnowienie tego wszystkiego, co wiązało się z tradycją tego miejsca, z grą w piłkę nożną właśnie tam. No to się udało, tak? Mamy świetne boisko, co do tego nie ma wątpliwości.
Tak, z osiedlem Piastowskim jestem związana od dziecka, bo na tym osiedlu się wychowałam. Tutaj chodziłam również do szkoły. Dlatego jest mi najbliższe. Mogłam na co dzień obserwować i de facto również borykać się z tymi problemami, z którymi na co dzień, które dotykają na co dzień mieszkańców. Stąd też zaangażowałam się w pierwszej kolejności, uważam, w taką grupę najbardziej, o którą powinniśmy zadbać, o dzieci, tak, o młodzież, ponieważ oni sami de facto nie mogą tego zrobić i potrzebują tej pomocy osób starszych. Dlatego zaangażowałam się w modernizację boiska pod Hubą idąc tym tokiem, obserwując, że faktycznie cieszy się to dużą popularnością i dzieci nie muszą być skazane na siedzenie przed komputerami.
No mają porządne boisko.
Mają jakąś alternatywę i naprawdę chcą z tego korzystać, bo doszło do tego, że problem pojawił się tego rodzaju, że jedni chcą, inni nie mogą i tutaj zaczęły się kłótnie, kto powinien na tym boisku w danej chwili z niego tak naprawdę korzystać i nawet o tym nie pomyślałabym na etapie, kiedy tutaj walczyliśmy o modernizację tego terenu. I również pojawił się problem, że niezagospodarowana część osób to są te dzieci młodsze, takie w wieku przedszkolnym i szkolnym. Stąd też pomysł, który tak naprawdę tutaj mieszkańcy mi podsunęli, że warto by było zagospodarować dalszą część tego terenu i utworzyć miejsce do zabaw dla dzieci właśnie młodszych.
I porządny plac zabaw po prostu.
Tak, i naprawdę to teraz się dzieje, mimo że jeszcze nie jest zakończone, bo powstaje tam miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw, już jest tak jakby uczęszczany, tak? Już korzystają z tego najmłodsi. Wczoraj miałam okazję nawet obserwować, było tam kilkanaście osób, które jeździły na rowerkach, na rolkach i testowały te ścieżki, które już zostały wykonane. Czekamy teraz na urządzenia zabawowe, żeby zakończyć ten plac zabaw, żeby wykonawca mógł tutaj położyć bezpieczną nawierzchnię, która będzie amortyzowała ewentualne jakieś upadki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że...
No podejrzewam, że będzie tak jak z boiskiem, tak? Jak zostało wyremontowane, oddane nowe do użytku. Zresztą chyba zawsze ma tradycje wielkie piłkarskie. Pewnie wiele osób gdzieś tam grywało w dawnych czasach, kiedy były jeszcze rozgrywane turnieje pod Hubą. Teraz mówi się o tym, że można byłoby je w jakiś sposób reaktywować. Oczywiście, że można, wszędzie można. To nie jest jakaś wielka sprawa zorganizowanie. Teraz mamy placę zabaw. Dużo osób mówi często nie bywając na osiedlach przez lata, że na nich się nic nie dzieje. Że te stare osiedla, takie jak na przykład, nie wiem, Piastowskie czy Słoneczne, że tam się nic nie dzieje, że to są już stare bloki, że tam się społeczeństwo starzeje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko prawda, ale jak się wybrać na te osiedla, to wbrew pozorom nie jest tak, że na żadnym się nic nie dzieje, tak? No na Piastowskim mówimy o powstającym placu zabaw plus na ta rzecz. Dodatkowo mamy Hubę, mamy inne małe placyki gdzieś pomontowane, na których też dzieciaki mogą się bawić. Ba, na większości blokach pojawiła się termomodernizacja. One też wyglądają już trochę inaczej niż jeszcze kiedyś. Ja powiem szczerze, nie straszą tak mocno, jak to wygląda, ale to temu na Słonecznym jest dokładnie to samo.
Tak, zgadza się, dlatego tak jak mówię, uważam, że w pierwszej kolejności należało tutaj zadbać o to miejsce do rekreacji, co już tak naprawdę się stało i dalej się dzieje. Mamy już tutaj bardzo dobrą infrastrukturę, bardzo się to poprawiło i w dalszej kolejności uważam, że kolejnym priorytetem, którym należałoby się zająć na tym osiedlu, są miejsca parkingowe, bo to jest poruszane przez wszystkich, tak, kandydatów i ku mojemu zaskoczeniu traktowane jest bardzo często, uzasadniane wręcz tak, że jeden drugiemu tak jakby ten pomysł zabiera. No nie jest to żadne odkrycie, bo z tym problemem borykamy się od lat i
czy ja powiem szczerze, jak
nie jest to żadna nowość.
W programy wszystkich komitetów i wszystkich kandydatów, to właściwie wszyscy mówią dokładnie to samo. Potrzeba nam więcej miejsc parkingowych, potrzeba zadbać o seniorów, czyli budować domy dla seniorów, organizować dla nich miejsca. Potrzeba nowoczesnych placów zabaw, potrzeba boisk, potrzeba tego, potrzeba tamtego. Wszyscy mówią generalnie to samo, co pokazuje też pewien obraz Zielonej Góry, tak? Jeśli chodzi o większość dużych rzeczy, dużych inwestycji, tu zostało bardzo wiele uczynione i teraz chodzi o te rzeczy mniejsze, bliższe mieszkańców. Te ławka, śmietnik. No takie historie wydawałoby się prozaiczne, ale niezwykle ważne.
Tak, w obecnym tegorocznym budżecie obywatelskim również walczyłam o nie tyle o budowę nowych parkingów, bo to musimy oczywiście o to zabiegać i szukać miejsc, gdzie te parkingi mogłyby powstać, o tyle o modernizację już istniejących tutaj na ulicy Ptasiej, w szczególności, gdzie te miejsca powstawały w latach 70. Od tego czasu nie były modernizowane i dzisiaj niestety korzystanie z nich powoduje bardzo często
no przykre doświadczenia. Znaczy, że popada, tak? I już
tak,
się robi problem.
Tworzą się tam bardzo duże problemy z wjazdem, wyjazdem. No i też nie ukrywam, że zagrażają mieszkańcom. Myślę, że też wymagają modernizacji i o to również będę zabiegać w przyszłości.
A co ze wzgórzami piastowskimi? Bo tutaj można było powiedzieć i na Piastowskim znajdziemy osoby podzielone. Wzgórza Piastowskie muszą się zmienić, czy nie powinny się zmienić?
Co tutaj do kwestii przede wszystkim amfiteatru, to tutaj wydaje mi się, że również jesteśmy zgodni. Ten amfiteatr wymaga tutaj kompleksowej modernizacji, jak nie w ogóle wybudowania go od nowa, tak? Nowej koncepcji. Tylko tak naprawdę dużo osób porusza wszelkie kwestie. Już słyszałam o budowie bardzo, bardzo różnych tutaj pomysłów, tak, w wykonaniu, tylko nie słyszałam tak naprawdę o środkach, skąd te środki na przeznaczenie tak naprawdę tej modernizacji i tutaj myślę, że na początku powinniśmy się zastanowić nad pozyskaniem, tak, właśnie z programów, z różnych dotacji, żeby jak najlepiej wykorzystać właśnie w tym kierunku, bo nie ukrywajmy, i Park Piastowski wymaga tej renowacji, te ścieżki.
Tylko, że nic nie jest za darmo, tak?
Tak, bo częściowo to już się dzieje, są plany, jest to realizowane, ale tak naprawdę, jeżeli zgadzamy się w tym wszyscy, no to dążmy do pozyskania tych środków i stworzenia najbardziej dogodnego planu tej rewitalizacji tego terenu i przystąpmy do realizacji.
A jak pogodzić interesy różnych ludzi, bo mamy sporą część, która mówi, Ja nie chcę, żeby nic tam było robione, tak? Nie mam ochoty, żeby były nowe ścieżki, bo te, które są, są fajne. Za moment pojawia się od razu argument, że tam jakieś mityczne buldożery będą wjeżdżać gdzieś przy Tatrzańskiej, powstaną biedronki. No ludzie opowiadają sobie takie dyrdymały, strasząc jedni drugich, że jak ktoś będzie chciał coś tam zrobić, to na pewno beton jeszcze się musi pojawić koniecznie, bo beton to jest teraz hasło modne. Ale tak na dobrą sprawę, kiedy te same osoby spotkają się gdzieś razem, no to wszyscy mówią o tym samym, tak? Zróbcie porządne ścieżki, zróbcie porządne ławki, tak? Zagospodarujmy to po prostu.
No, osobiście uważam, że tutaj ten limit kampanii negatywnej został już osiągnięty, a nawet przekroczony i nie tędy droga, bo w ostatnim czasie bardzo dużo rozmawiam z sąsiadami, z mieszkańcami i są już naprawdę zmęczeni obrazem osób, które przychodzą w ostatnich dniach do nich i zamiast właśnie proponować rozwiązania albo chwalić się swoimi dokonaniami, generalnie krytykują, tak? Na tym opierają swoje zaistnienie.
Może taką mają strategię. No, część osób wychodzi z założenia, że Polacy lubią krytykować. Jeden lubi obgadywać drugiego, że Polacy bardzo łatwo przyswajają takie rzeczy, że jest byle jak, do niczego i że musimy sobie ponarzekać, bo jest nam wygodniej ponarzekać niż uśmiechnąć się do siebie i czasami powiedzieć, co jest zwykłe, dzień dobry, tak? Tacy jesteśmy, a jeśli mamy jeszcze do dyspozycji klawiaturę komputera i możemy wypisywać niestworzone rzeczy. Ja dzisiaj rano wyczytałem gdzieś, powstała niedawno zupełnie nowa ścieżka rowerowa, tuż obok mojego bloku, tam gdzie mieszkam. No i dzisiaj rano czytam wpis, że ha, 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 niby powstała, a już wycięli tam połowę tego asfaltu, który został położony. No więc wstałem po godzinie 6 rano, poszedłem sprawdzić, mówię, no jak wycięli. No i nie wycięli, tak? No, ale ktoś to pisze i od razu inni mówią, tak, wycięli, o, widzisz, tak to się robi po łebkach. Ludzie się nie wybierają w to miejsce, a potem opowiadają między sobą i karmią się wzajemnie takimi historiami.
Tak, tutaj przekonałam się również o takich sytuacjach na etapie właśnie modernizacji tej inwestycji boiska pod Chubą, bo pewna grupa osób, które po prostu ma dzieci w wieku szkolnym, chce boiska. Właśnie osoby, które mają dzieci młodsze, chcą placu zabaw. A osoby, których z domów wyszły dzieci, oczywiście chcą mieć już przysłowiowy święty spokój. Dlatego nie pogodzimy interesów wszystkich mieszkańców, ale musimy dążyć do tego, żeby dla każdego w tym mieście było miejsce, zarówno do rekreacji, do zabawy, jak i do wypoczynku.
Ja to już powtarzałem kilka razy, ale powtórzę po raz kolejny. Jest przykład w Zielonej Górze, przynajmniej jeden namacalny człowieka, który miesiącami bombardował Urząd Miasta, że musi powstać plac zabaw na jego osiedlu, bo jest nowy. Po czym, kiedy plac zabaw powstał, minęły 2-3 lata, to bombardował potem, że trzeba go zamknąć, bo tam siedzą dzieci, które hałasują, a jego już tam nie siedziały. No i to jest taki ewidentny przykład takiego myślenia.
Dokładnie, od tego nie uciekniemy. Możemy tylko po prostu rozmawiać i starać się znaleźć najlepsze rozwiązanie, tak? Bo na pewno nie zawsze wszyscy będą zadowoleni.
A co mówią ludzie, kiedy się ich spotyka na osiedlu? No często ci sami, których znamy z widzenia, których znamy, nie wiem, gdzieś ze sklepu, ze szkoły, skądś tam. Kiedy się podchodzi do nich z ulotką i mówi się, dzień dobry, kandyduję i tak dalej. Chcą rozmawiać na temat tego, co się dzieje w tej ich najbliższej okolicy? Bo pewnie są tacy, którzy mówią, daj pani spokój, i nie mam ochoty.
Bardzo dużo osób, ku mojemu zaskoczeniu, chce rozmawiać i te problemy, z którymi właśnie spotykają się na co dzień, tak? Chodniki, te parkingi, to są rzeczy, które ich dotykają bezpośrednio i oni tych zmian chcą. Także tutaj, jeżeli chodzi o takie spotkania, tym bardziej wydaje mi się, że wybory samorządowe są o tyle bardziej bezpośrednie, że głosuje się na osoby, które się de facto zna, tak? I tutaj ta komunikacja jest łatwiejsza o tyle, że tak naprawdę sąsiedzi i mieszkańcy kojarzą te osoby i tak naprawdę ludzie obserwują, mają możliwość namacalną sprawdzenia tego, co dana osoba w ich okręgu czy w mieście robi, tak? Czy są to tylko obietnice, bo nie oszukujmy się, wielu z nas uczestniczy tutaj w życiu Zielonej Góry już od dłuższego czasu i mieszkańcy doskonale orientują się i w tych rozmowach również o tym wspominają. Bardzo często też są rozżaleni wręcz, że nie zawsze pokrywa się to z tymi obietnicami.
Oczywiście, że nie zawsze. To ja sam przeżywałem tego typu rozterki przed wyborami, kiedy kandydat, który obiecywał mi, że na przykład plac zabaw na moim osiedlu zrobiony z myślą o małych dzieciach będzie dostępny 7 dni w tygodniu przez cały czas otwarty, a potem okazywało się, nawet w ulotce mówił, że to załatwił, że to dzięki niemu jest otwarty, ale kiedy wybierałem się tam w sobotę czy w niedzielę z dzieckiem, to zawsze był zamknięty i od razu miałem ochotę telefonować do kandydata, niech przyjedzie i mi to otworzy, bo obiecać ludziom jest bardzo łatwo różne rzeczy, tak? Wszyscy lubimy słuchać, że może być lepiej. To jest takie naturalne dążenie każdego człowieka do tego, żeby było przyjemniej, tak? Jak ktoś nam mówi, że nie wiem, za rok będziesz miał tutaj sielsko i anielsko, no to każdy mówi podświadomie chcę, tak? Tylko, że problemem jest to, że nie zawsze takie rzeczy da się zrealizować w różnych miejscach.
Jest to już chyba nawet historycznie ugruntowane, że dążymy do zmian, dążymy do wiary w to, że coś nowego może przynieść nam coś lepszego. Tylko czy tak naprawdę jesteśmy w stanie teraz określić się, jaka ta zmiana miałaby być, czy ona rzeczywiście będzie dla nas lepsza. Pamiętam, jak pierwszy raz miałam do czynienia z inwestycjami publicznymi, bo z racji swojego zawodu uczestniczę w procesach inwestycyjnych i też dla mnie było to niezrozumiałe, jak to możliwe, że dana budowa nagle, mieli budować, zaczęli, nie skończyli, nie ma pracowników, dlaczego nic się nie dzieje. I później okazywało się, kolokwialnie mówiąc, że latem jest za gorąco, a zimą jest za zimno, albo z drugiej strony, że dokumentacja była niepełna, że okazało się, powiedzmy, że prace ziemne wykazały jakieś inne problemy, które nie były możliwe do ustalenia wcześniej.
Abstrahując od problemu ludzkiego, tak? Że tak jak mamy obecnie, że właściwie z każdym budowlańcem, z którym możemy porozmawiać i zapytamy się, jak jest z ludźmi chętnymi do pracy, to mówi, jest problem.
Tak? I tak naprawdę obserwuję to cały czas, również przysłuchuję się temu, co tutaj w ostatnim czasie bardzo głośno jest podnoszone, że różne inwestycje zostały przewidziane na ostatnią chwilę. No tutaj nie sposób się z zgodzić, bo nie wierzę też, że kandydaci nie mają wiedzy tutaj, jak przeznaczane są i jak gospodarowane są środki publiczne, jaka jest dyscyplina finansów publicznych.
Jak ktoś mówi mi, że jest 15-20 lat w Radzie Miasta i potem mówi o tym, że takie rzeczy są robione na szybkiego, byle jak i w ostatniej chwili, to trochę zaprzecza samemu sobie, bo przecież niejednokrotnie uczestniczył wcześniej w tego rodzaju podejmowaniu tego rodzaju
decyzji. Te środki są wydatkowane, kiedy tak naprawdę one zostają przekazane. To nie jest tak, że 1 stycznia jest równoznaczne z tym, że one są na koncie i możemy tutaj budować te inwestycje, prowadzić, bo to wiąże się często właśnie z tworzeniem tego zamówienia, później znalezieniem wykonawców. Przekonałam się o tym również właśnie na etapie budowy placu zabaw pod Chubą. Bardzo zależało mi, żeby ta inwestycja była już de facto skończona na wiosnę, najpóźniej latem, żeby dzieci mogły w tym roku z tego skorzystać. Okazało się, że od lutego dziesiątki spotkań, naprawdę wiele, wiele godzin pracy, żeby po prostu dojść do tego etapu, co teraz. No nie pozwoliło to na wykonanie tej inwestycji szybciej, dlatego też bardzo często mówię i piszę o tym, że i tak w mojej ocenie dokonało się niemożliwe, bo przez te miesiące słyszałam wiele razy, tego nie da się zrobić, albo nie tak szybkim czasie, jest to po prostu niemożliwe. Też obecny rynek pokazuje, że tych wykonawców jest coraz mniej.
Ale też mamy przepisy, z którymi trzeba się liczyć i z tego może nie wszyscy zdają sobie sprawę. Ja wczoraj spotkałem znanego zresztą zielonogórskiego przedsiębiorcę tutaj w centrum na Deptaku. On szykuje się do dużej inwestycji w centrum miasta, która ma tutaj zostać otwarta. I pytam się, na jakim to jest etapie. Mówi mi, wie pan, gdybym nie wiedział, jaka jest rzeczywistość i poruszał się po raz pierwszy w gąszczu przepisów, wchodzeniu do urzędu po taką prośbę do radnych o zmianę planów, do kogoś innego, o coś tam, to zrezygnowałbym po kilku miesiącach, bo miałbym wrażenie, że zderzyłem się ze ścianą. Mówi, wiem, bo przerabiałem to wielokrotnie przy różnych inwestycjach, nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce i po prostu wiem, że muszę swoje poczekać. Wiem, że jeśli jest taki dokument, to ma swoją ścieżkę legislacyjną, która trwa pół roku, 8 miesięcy. Potem muszę mieć kolejny i czekam kolejne pół roku, 8 miesięcy. Każdy by chciał, żeby było pstryk i zapalone światełko.
Tak, jeżeli chodzi właśnie o większe inwestycje, inwestycje, czy inwestycje miejskie, no tutaj jesteśmy związani prawem zamówień publicznych i pewne,
i
pewne rzeczy. Tak, oczywiście, no tutaj wydanie samych decyzji i tak jak mówię, sporządzenie nawet specyfikacji tej zamówienia, czy nawet później znalezienie wykonawców, którzy tak de facto już wcześniej mają bardzo dużo robót, bo niestety albo stety wszystko teraz się buduje, rozwija, nie są bardzo często zainteresowani, tak jakby mogło nam się wydawać, że do przetargu po prostu będą się zabijać o tą inwestycję.
A jak już się zabijają, to cena jest razy trzy w stosunku do tego, co zostało
szacowane. Albo właśnie druga strona medalu, gdzie te ceny są bardzo wysokie i realizacja też nie zawsze jest z tego tytułu możliwa.
No tak można byłoby sobie mówić. To na koniec rozmowy powiedzmy jeszcze, jak zachęcać mieszkańców do tego, żeby poszli na wybory, no bo rzeczywistość pokazuje, że z tym wychodzeniem w domu, nawet jeśli będziemy mieli tak piękną niedzielę, jak zapowiada się ta najbliższa, bywa bardzo, bardzo różnie.
Myślę, że pozostając w domu, sami robimy sobie krzywdę, bo tak naprawdę sami decydujemy o naszym losie. Zachęcam gorąco do głosowania na kobiety, niezależnie od upodobań politycznych, ale również właśnie do wyjścia na te wybory i udziału, tak? Myślę, że każdy głos jest bardzo ważny i powinniśmy sami decydować, tworzyć społeczeństwo obywatelskie i brać udział, tak, tutaj w tej naszej, chociaż tych właśnie wyborach samorządowych i decydować tak naprawdę o tym, co nas otacza, bo na to mamy bezpośredni wpływ i warto z tego skorzystać.
I z tego powinni wszyscy zdawać sobie sprawę. A jak będzie z frekwencją i czy ludzie zdecydują podobnie, jak było to przed chwilą powiedziane, przekonamy się w najbliższą niedzielę. Magdalena Bobek, kandydatka Komitetu KWW, Janusz Kubicki.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
Dziękujemy.